Dziś w rozmowie z panem Lisickim o dieslu i o benzynie, o Kaczyńskim i Morawieckim, trochę o Tusku i nerkach różnych, a i o kamerach, które wszystko filmują i wszystko śledzą. Oraz wspomniałem na początku o tym, że właśnie się pakuję, bo jadę na Jarmark Dominikański, więc właśnie się pakuję, gaszę kolejne lampki i jadę na Jarmark Dominikański. Bye!
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Chwilowo jesteśmy w naszych stałych pozycjach, na stałych pozycjach, czyli dzieli nas albo łączy nas, bo ostatnio Wojciech Sejrowski zaprotestował, że jak ja mówię, że nas dzieli ocean, że to nieprawda, bo on nas łączy. No to niech będzie, że on nas łączy, ale jesteśmy po jego dwóch, na jego dwóch różnych brzegach.
Tak, proszę Pana, ja to nawet jestem bliżej chyba do tego drugiego oceanu, który nas rzeczywiście dzieli, do pacyficznego. Ale to już ostatni raz przed Jarmarkiem Dominikańskim oglądam prerię, bo dzisiaj nocą ruszę w pańską stronę. No i przyszły odcinek już będziemy nagrywali, kiedy ja będę się rozglądał po Wielkim Jeziorze na Kociewiu.
No dobrze, to pan się będzie rozglądał po Wielkim Jeziorze na Kociewiu, a akurat przejeżdżałem teraz jadąc tutaj na to nagranie obok stacji benzynowej i niech pan sobie wyobrazi, że benzyna bije kolejne, wszystkie zresztą, nie tylko benzyna, bo i olej i diesel biją kolejne rekordy. Ta, którą ja używam, 95, już 7,44 kosztuje, no to jest efekt wojny w Iranie, która się nie chce zakończyć, a nawet się rozkręca. A jak pańska cena benzyny? Czy ty w Stanach też tak rośnie?
Też są koszmarne. Trzeba sobie poszukać stacji, gdzie jest taniej. No widuję, jak się pojedzie na stację benzynową takich kolosów, które zachęcają przyjedź do nas do sklepu, a przy okazji na parkingu jest stacja benzynowa. No to jednym z nich jest Walmart. On takie rzeczy robi. Nie przy każdym Walmarcie jest stacja benzynowa. To państwo mówią, ktoś przyjedzie na wycieczkę, będzie miał do mnie pretensje. Byłem, nie było. No ale przed niektórymi są i innymi sklepami tego typu. Duży sklep często stawia stację benzynową. I ta stacja nie musi zarabiać. Ona ma przyciągnąć ludzi, w związku z tym tam benzynę można kupić bez marży. No to zdarzyło mi się kupować benzynę poniżej na przykład $3. Za poprzedniego Trumpa to mi się zdarzało poniżej 2 kupować, więc teraz ceny są koszmarne, ceny nam się kojarzą. Ja już nie sprawdzam, bo się nie chcę irytować, ale wydaje nam się wszystkim, jak z moimi kumplami w knajpie rozmawiam, że ceny są takie jak za Bidena, a za Bidena myśmy krytykowali te ceny zaraz po Trumpie. Przyszedł Biden, ceny skoczyły dwukrotnie, jakoś tak kolosalnie, strasznie biło po kieszeni to, mimo że gospodarka jeszcze z poprzedniej kadencji Trumpa grzała bardzo dobrze i wszyscy ładnie zarabiali i się kręciły biznesy, to ten skok cen benzyn uderzył po portfelu w sposób bardzo wyrazisty. No i teraz mamy wrażenie, być może nieprawdziwe w liczbach, ale przed wyborami liczą się wrażenia, że ceny są tak samo koszmarne, jak były za Bidena. Czy to jest wynik wojny? Prawdopodobnie tak. Zrobiłem dla pana śledztwo w tej sprawie.
To jeszcze w tej roli jako śledczy pan nie występował chyba.
Ale samego mnie to interesowało od wielu lat. Mhm. Dlaczego diesel jest droższy od benzyny, skoro diesel to są niższe frakcje ropy naftowej, czyli żeby benzynę odcedzić z grubej ropy naftowej, z tej baryłki, gdzie są smoła, asfalt, inne gęste rzeczy, żeby odcedzić benzynę tę pańską 95, czyli rzadką i lotną, to trzeba, wydawało mi się, więcej napracować, niż jak chcemy odcedzić diesel. Pogadałem z moim kuzynem, który jest elektrykiem w Petrochemii Płocku i powiedział, nie, to się robi na tych samych maszynach, w związku z tym to nie o to chodzi, tylko musi chodzić o coś innego przy dieslu, że on jest droższy.
Bo jest, rzeczywiście.
Bo jest zawsze droższy i mi się wydawało, no jak to jest przez grubsze sito przelewane, mniejsze ciśnienie muszę zastosować, żeby przecisnąć przez sito diesel niż pańską wysublimowaną benzynkę.
Już mi pan próbuje dopiec wysublimowaną. Wysublimowana, proszę pana, to jest 98 i ja panu powiem, że ona kosztuje w tej chwili powyżej 8 zł już.
No właśnie, to przypomina mi się, Donald Tusk, który przed wejściem cen na 5-złotowe mówił, że gdy benzyna zacznie kosztować 5 zł, to PiS upadnie. PiS nie upadł, PiS doprowadził do cen wyższych niż 5 zł i było i 6 i tak dalej i zawsze się PiS tłumaczył albo omijał temat w tym zakresie. A teraz Donald Tusk ma benzynę po 8 zł i też się nie przewraca, bo widzę, że naród ma nogi kiepskie, bo powinien w tyłek kopnąć już przy cenach 5. A no, teraz przy cenach 8 naród grzecznie siedzi.
Ale jedna rzecz. Co pan ustalił z tym, bo żeby nam nie uciekło, co pan ustalił z tym dieslem? Że dlaczego
ustaliłem tylko tyle, że produkuje się z gęstej ropy naftowej, ciężkiej, surowej, wyciągniętej spod ziemi, normalnej takiej, w której jest też asfalt na przykład i trzeba to wywalić, zanim się uzyska paliwo do silników. Że to się na tych samych maszynach odbywa, czyli nie tu leży różnica w cenie. I ten mój kuzyn mi powiedział, nigdzie w petrochemii nie widzę tej różnicy w cenie. Być może chodzi o to, że diesel nie wybucha, a benzyna w transporcie wybucha i coś tu się dolicza, ale mówi, to są grosze. To są te same pompy, te same maszyny i tak dalej. Ta sama piekarnia piecze chleb żytni i pszenny i trudno mówić, że pieczenie żytniego jest droższe od pszennego. No nie w tak wyrazisty sposób jak na stacji benzynowej. On powiedział, prawdopodobnie zieloni zwalczają silniki diesla. Bo gdybyśmy popatrzyli na ceny sprzed 30 lat czy 50, to może zaobserwujemy zjawisko takie, że one były wyrównane albo diesel był tańszy.
Ja pamiętam czasy, że diesel, że nie tylko krótko, mówię, że pamiętam czasy, że diesel był tańszy. No ale też, że tak powiem, nie jestem tutaj specjalistą od cen różnych pochodnych produktów ropy naftowej, więc możemy zrobić tak, no albo pan ustalił to, a jak nie, to na pewno nam czytelnicy i widzowie pomogą.
I ustaliłem się, proces produkcji nie wpływa na cenę w taki sposób, jak ja myślałem.
Czynniki zewnętrzne muszą być.
A teraz właśnie drugie pytanie. Skoro wewnątrz petrochemii nie ma różnicy w cenie, czy produkujemy diesel, czy benzynę, to w takim razie kto nabija tę cenę na diesla? Na dużo lepsze silniki, bo jeżeli chciałby pan ratować powodzian w momencie, kiedy przerwało wały, to musi pan przyjechać koparkami i spychaczami albo czołgami i to muszą być wszystko silniki diesla. Na 95 pańskiej wysublimowanej, proszę pana, kawusi rzadziuśkiej, to pan nie pociągnie koparki. Mówiąc krótko, ja też jeżdżę na 95, od razu panu powiem. Mam dwa samochody amerykańskie.
Ja taki subtelny jestem.
Nie, jeden furgon mam taki trochę większy. W Polsce go mam, a drugi mam taki mały, żebym szybciej jechał sam bez książek na jarmark, jak sam jadę, bez towaru i w oba mógłbym wlać te 98, ale zaobserwowałem, że to wcale lepiej nie jeździ od tego. Tylko drożej kosztuje, więc ustawiłem silniki u mechanika na 95 i jadę na tej, proszę pana, benzynie dla pospólstwa.
O, to brzmi dobrze, a nie jakieś tam wysublimowana i tak dalej.
No. No ale jak na pana patrzę, proszę pana, pan wysublimowaną kawę na pewno pije.
Dobrze, dziękuję.
Byle jakiej kawy pan nie pije. Proszę o subskrypcję. Potrzebujemy zwiększyć zasięgi. To teraz jeszcze cieśnina Ormus i ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych. Bo ludzie spostrzegli kolejną rzecz, która na zdrowy rozum, na chłopski rozum nie pasuje u mnie w knajpie. Mówią, dobra, ale przecież Trump opowiadał, że teraz pompujemy z podziemi gaz i ropę.
No to drill, baby drill, prawda?
Tak, i bardzo to się wszystkim podoba, bo to jest masa miejsc pracy. I kolosalna forsa, bo eksportuje się te dwa produkty, gaz i ropę. Szkoda, że Ameryka paliw nie eksportuje, ale nie, może to wybucha na oceanie i się nie da, bo jeszcze by więcej zarobili. Czyli Kanada po prostu dostarcza towar i się cieszy z tego, co zarobiła. Ameryka ma rafinerie przeróżne przy Zatoce Amerykańskiej, dawniej meksykańska. I teraz ludzie zadali roztropne pytanie, skoro my tyle eksportujemy, jesteśmy samowystarczalni, to nam mówił Trump wiele razy. To dlaczego u nas na pompie cena rośnie, kiedy cieśnina Ormus jest zablokowana? No i odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, te koncerny są międzynarodowe i one mają, prywaciarze mają swoją cenę światową. Oni uśredniają cenę, nie wydzielają rynku amerykańskiego, że tu będą ceny za lokalne produkty, A na świecie dużo drożej, bo tam resztę tej ropy bierzemy z innych źródeł. Więc to tak nie działa, jak mamy korporacje. Korporacje są antykapitalistyczne i trzeba je porozwalać. To na inną rozmowę.
No była ustawa na początku XX wieku antytrustowa w Stanach, tak. Ale ona była wtedy, a teraz niestety już dawno takich ustaw nie ma.
Korporacja jest antychrześcijańska też, nie ma właściciela. A wszystko powinno mieć konkretnego właściciela, który odpowiada za grzechy, za zaniechania, za to, że się wylała ropa do rzeki. Co to jest byt prawny korporacja? Powinien być właściciel Ford, właściciel fabryki Forda? On se może trochę akcji sprzedawać, ale korporacja musi mieć konkretnego właściciela, do którego przyjdziemy ostatecznie po jego majątek osobisty i go osobiście wsadzimy do więzienia, jeżeli jego firma coś źle zrobiła. No a korporacja to nikt nie odpowiada, bo oni nawet siedziby mają takie, które latają, że proszę pana, w Irlandii mają siedziby jakieś korporacje amerykańskie, które obsługują Europę.
Albo gdzieś tam.
No i teraz, więc korporacje powodują, że cena ropy w Ameryce jest droga, chociaż mogłaby być tania, bo na lokalnym rynku coś mają, ale jeszcze się dowiedziałem, że Ameryka ma swoje rafinerie dla tej starej ropy, którą kopali jeszcze przed gazem łupkowym, przed tymi nowymi technologiami. Wtedy mieli takie źródła, na westernach to widzimy, że ktoś krowy pasie na rancho i nagle wybucha spod ziemi szpryca ropy. To była ciężka, gęsta, brudna ropa. I do takiej ciężkiej, gęstej, dużo asfaltu, dzięki czemu można było budować drogi w Ameryce, więc ona jest pożyteczna. Ale to była ta ciężka ropa, zafajdana, bardziej gęsta i do tego rafinerii Amerykanie mają. A teraz się dokopali do ropy eleganckiej, wysublimowanej, czystszej i nie mają rafinerii, czyli powinni postawić rafinerię. Od 40 lat nie budowali rafinerii, cały czas obsługiwali tę ciężką ropę, więc Ameryka jest samowystarczalna, jeśli chodzi teoretycznie o produkcję ropy naftowej i gazu. Ale o produkcję benzyny z tej własnej ropy i gazu, to oni już nie mają rafinerii. Teraz co robią? Wysyłają do Arabii Saudyjskiej, do ich rafinerii, swoją gęstą ropę, a od nich kupują, proszę pana, benzynę. No znalazłem takie informacje, znowu szczątkowe, co nas w ogóle nie obchodzi. W Polsce nas obchodzi, że benzyna jest po 8 zł. I ja państwu powtarzam od wielu lat, że mogłaby z dnia na dzień kosztować połowę, czyli 4 zł dzisiaj, gdyby rząd zdjął podatki i akcyzę z benzyny w związku z tragiczną sytuacją, bo jest wojna, bo gospodarka ciągnie cała na benzynie i na jeżdżeniu, bo są wakacje, bo cokolwiek. Rząd może zdjąć ponad 50% ceny benzyny poprzez likwidację akcyzy i podatków stowarzyszonych i podatku tam dochodowego i VAT-u. Wszystko może to zdjąć z benzyny. Orlen to jest spółka Skarbu Państwa.
No tak, ale to rząd to już do pewnego stopnia robił, bo teraz była
taka przerwa.
Ale zdjął
akcyzę do zera? Zdjął do zera akcyzę?
Na pewno ograniczył, ale bo Orlen akurat też zaczął przynosić ogromne straty, czy generować ogromne straty. Nie, ja w żaden sposób nie zamierzam bronić tej rządu, nie o to chodzi, tylko chcę pokazać, jaki wpływ ma wojna na to, że wszystkie gospodarki mają coraz większy problem. Mówię o gospodarkach europejskich, ale być może też o gospodarce amerykańskiej. Tutaj nie jestem specjalistą. Wydaje mi się, że jeśli te ceny benzyny i różnych tych i oleju opałowego i tak dalej będą szły, napędowego, będą szły tak szybko w górę, to musi sprawić, musi pociągać ze sobą inflację, no i musi w związku z tym uderzać również w gospodarkę amerykańską. No, po prostu nie da się z tego uciec. No,
Gadamy o kryzysie światowym.
To natomiast coraz bardziej się, że tak powiem, tam pojawia.
A propos pańskiej obrony rządu, ja odpowiadam coś takiego.
Obrony, pana, jeszcze mnie tak nikt nie wyzywał od obrońców rządu.
Przepraszam, no, tego co pan zrobił w sprawie rządu, że pan tak trochę ich usprawiedliwił, że co oni biedni mogą zrobić. Ja zachęcam naród, żeby naród wobec władzy, każdej, przyszłej również, jakby była nawet bardzo nasza, był okrutny. Czyli skoro człowieku poszedłeś do polityki, czy to Tusk, czy Kaczyński, czy Morawiecki, za chwilę będziemy o nim mówić.
Zaraz się do niego bierzemy.
Poszedłeś do polityki, to mnie jako obywatela i nie fachowca od polityki w ogóle nie obchodzi, jak ty to zrobisz. żeby benzyna kosztowała 4 zł albo 2. W ogóle mnie to nie obchodzi, że ty nie jesteś w stanie tego zrobić. Mnie interesuje, żebyś to zrobił. I naród powinien być okrutny. Wziąłeś tę robotę, w ogóle mnie twoje usprawiedliwienia żadne nie interesują. Ja chcę efektu, który mnie interesuje na moim końcu, czyli nie obchodzi mnie pani nauczycielko, w jaki sposób pani moje dziecko uczy matematyki. Ma umieć liczyć. Jak do domu przyjdzie, ja go zapytam w sklepie o coś, żeby w pamięci mi pomnożył albo podzielił. Ma umieć. A nie obchodzi mnie, jakimi sposobami pani to zrobi. Czyli nie obchodzi mnie, w jaki sposób Tusek doprowadzi benzynę do ceny 2 złote za litr, tylko mnie obchodzi, żeby
tak,
doprowadzić.
Prędzej mi kaktus na rynku wyrośnie, niż Tus doprowadzi do tego, że benzyna będzie za 2 złote. To mogę się założyć.
Kaktus
nawet czterech
na,
nie będzie.
Kaktus na rynku to panu Bill Gates może załatwić. Wie panu, kąsi pana coś i panu wyrośnie kaktus. Ciemnogród. Zapraszam państwa na imprezę w mojej wiosce. Tydzień po zamknięciu Jarmarku Dominikańskiego, 22 sierpnia w mojej wiosce stawiam scenę, stawiam zespoły na tej scenie, stawiam zabawę w remizie do białego rana, stawiam radio, postawię jeszcze fajerwerki, robimy imprezę taką samą jak 30 lat temu z moim ojcem zrobiliśmy w tym samym miejscu. Kto wtedy był, to trafi. Moja wioska, Osiek koło Skurcza, Ciemnogród, po 30 latach, impreza urodzinowa, pan Cejrowski wszystko stawi. No dobra, bez piwa.
Dobra, jeszcze jeden wątek, jeden element amerykański chciałem poruszyć, bo przeczytałem, że ponoć w Stanach Zjednoczonych jest jakaś niesamowita moda na zakładanie kamer. To się nazywa flock surveillance. Kamery flock, które to kamery mają to do siebie, że są wszędzie i wszystko filmują. I mnie to uderzyło, bo tak mi się wydawało wcześniej, że Amerykanie to jest taki naród, no, bardzo dbający o swoją prywatność, o obronę swojej wolności, o to, żeby nikt tam się nie wtykał nosa we wszystko. A to jest tak, jakby na własne życzenie ktoś sobie zakładał pętlę na szyję, no bo im więcej jest tych kamer, no to tym mniej intymności, tym mniej prywatności, tym większa kontrola. Ktoś ma do tego wszystkiego dostęp, no i w związku z tym bardzo łatwo sobie można człowieka, rodzinę, grupę ludzi wyśledzić, obserwować. No a jak się obserwuje to się inwigiluje i w związku z tym zaczyna się coraz większy problem.
Tak, i cieszy mnie, że pan zauważył ten sam temat, no bo to świadczy o tym, że tam patrzymy z różnych stron, na przykład oceanu, i spotykamy to samo niebezpieczeństwo i ono nas uruchamia. Takie
tak,
muszę.
Ja od razu jeszcze jedną rzecz dopowiem. Wie pan, mnie najbardziej zszokowało kilka lat temu, jak się dowiedziałem, że najbardziej okamerowanym miastem w Europie, a być może wtedy na świecie, nie wiem czy nadal, ale wtedy na pewno, to jest, niech pan sobie wyobrazi, Londyn. I że to jest po prostu miasto, gdzie tam co ileś metr wszędzie są kamery. No i tak sobie pomyślałem, co za przerażająca historia. No, Londyn jako najbardziej, że tak powiem, zinwigilowane czy inwigilujące miasto świata, ale to też już dało do myślenia, że Brytyjczycy się na to zgodzili. Oczywiście wszystko to się dzieje w imię bezpieczeństwa, pokoju, ale efekt ostateczny jest dramatyczny. No, człowiek nie może, nie wiem, nosem by się skrzywić, nie może nic zrobić, nosa wychylić, żeby nie zostać złapany, sfotografowany, umieszczony w jakiejś tam wielkiej bazie danych i tak dalej.
Dobra, rozprawię się z kilkoma rzeczami. Pan powiedział, że ludzie się na to zgodzili, jak to możliwe i tak dalej. Nikt się na nic nie godził. Pan się godził na kamery w Warszawie? Ktoś pana w ogóle pytał, kiedy pan jeździ po Warszawie, na skrzyżowaniach są jeszcze nie te kamery flock, o których za moment, ale są cała masa takich zwykłych. Jest.
Ale jeszcze mniej niż w Londynie.
Oczywiście, że mniej. Czy ktoś pana pytał? Otóż nikt pana nie pytał i tutaj jest problem pierwotny. To Amerykanie 10, 15, 20 lat temu zwracali na to uwagę, że się pojawiają w różnych miastach kamery i nikt obywateli korzystających z ulic, obywatele płacą podatki, mają prawo do ulic. To takie jest podejście w Ameryce. Płacę podatki za to, żeby była ulica, żeby był asfalt i tak dalej. Na ziemi federalnej czy miejskiej tam jest ulica.
To jest zdrowe podejście.
Nie na prywatnej. No i to jest dla wszystkich do jeżdżenia, dlatego kasujecie mnie podatki. Jak jest ulica prywatna, no to są bramki. Ja muszę temu prywatyzatorowi zapłacić za prywatną autostradę czy tam skrót przez miasto. No ale na ulicach publicznych to są ulice dla mnie. I teraz nikt mnie nie pytał o zgodę na to, żebym ja był filmowany w drodze do pracy. A to dla naszego bezpieczeństwa. Dobra, dobra. To, czy to jest dla naszego bezpieczeństwa, czy nie, to temat podrzędny, drugi, następny. Natomiast pierwszy jest taki. Nadal nikt mnie nie pytał. W Warszawie, kiedy jeżdżę, proszę pana, to mnie nikt nie pytał, instalując te kamery. No i w Polsce ludzie są przyzwyczajeni, był PRL, była komuna, dyktatura, teraz jest Unia Europejska, kolejna dyktatura. No to
zgadzamy się na wszystko.
Naturalne jest, że dyktatura stawia kamery i nas kontroluje, nawet nie kwestionujemy tego, co Amerykanie zakwestionowali już dawno temu, że te kamery się pojawiają bez pytania. Drugie pytanie było takie, dobra, pojawiły się bez pytania. Teraz do kogo ja mam się zwrócić, żeby je zlikwidować? Bo ja w drodze do pracy mijam jedną kamerę, ona mnie wnerwia. Czyja to jest kamera, żebym ja tam mógł proces im wytoczyć albo napisać pismo jakieś, czy to jest policyjna kamera? W przypadku tych kamer Flock okazało się, że żadna policja nie jest właścicielem. Policja pozyskuje informacje, dostaje sygnał, ale nie jest właścicielem tych kamer ani danych, które te kamery rejestrują.
Czyli jest to prywatna firma, tak?
Prywatna firma. No, w Ameryce wszystko jest prywatna firma. No. Nie ma
policja nie jest prywatna.
Nie ma państwowych firm. Jakżeż nie?
No, są oczywiście różne policje. No, znaczy
nie, jest policja miejska to jest prywatna policja tego miasta, czyli z podatków wynajmuje się, kupuje się posesje i tak dalej. Policja federalna też jest z podatków. No, w jakimś sensie prywatna.
Z podatków to w Polsce też jest z podatków, to w tym sensie jest prywatne, no ale chodzi, jest różnica między prywatną firmą na przykład ochroniarską, a policją czy strażą miejską. No tylko to tyle się powiedzieć.
Jest. Okay. Jak najbardziej. I teraz te kamery stawia firma, o Flocku wiemy, są jeszcze inne. I dowiedzieliśmy się o Flocku, doczytałem, że wszystkie dane, które zgromadzą, do nich należą. Czyli jak ktoś sobie kupuje prywatnie takiego Flocka przed posesją, jednego widziałem. Sąsiedzi mi donieśli, że któryś sobie ustawił przed domem coś takiego. I w jaki sposób on sobie ustawił? Bo teraz pan wskazał na to, że jakżeż to ludzie mogą się na to godzić, prywatności, nie lubią swojej. Otóż nadal chyba lubią. I ten
swoją, i ludzie tak.
I to nie, w tym przypadku człowiek się na nic nie godził, tylko sam kupił i zainstalował, żeby śledzić, co się przed jego domem dzieje. Otóż ludzie steroryzowani przez, w wielu miastach były płonące miasta, jak Ćpun Floyd zmarł w czasie interwencji policyjnej. Ćpun i przestępca Floyd. I były te pożary w miastach, protesty i tak dalej. I potem przychodzi panu na posesję z paczką i pan nie wie, czy on tę paczkę zrobił i sam przynosi, żeby zapukać do drzwi i pan mu ma pokwitować, a jak pan drzwi otworzy, to on panu wtedy wykwituje wszystko z domu, bo to jest fałszywy dostarczyciel. Oni teraz już mundurów nie mają. Ci dostarczyciele paczek, zauważyłem. Mm-hmm. Przypadkowych ludzi się zatrudnia, w normalnych cywilnych ciuchach jeżdżą i cywilnymi samochodami często rozwożą paczki. Więc ktoś zaniepokojony tym, że może ktoś do mnie przyjdzie mnie obrabować, wystawił kamerę i ta kamera śledzi wszystkich przychodzących, nie jego. Ale przecież ta firma, która ci kamerę sprzedała, ona wie, kto do ciebie przychodzi, to jest twoja prywatność. Więc sam sobie, człowieku, zainstalowałeś kamerę, która śledzi wszystkich twoich znajomych, którzy do ciebie przychodzą.
No tak, dlatego mówię, że sobie ludzie sami zakładają pętlę na szyję.
Zakładają. Kwestia bezpieczeństwa. Rozprawmy się z tym na podstawie Londynu. Oni mówią, że instalacja tych kamer ma zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Zaczęło się od czytania tablic rejestracyjnych samochodów, które przejeżdżają na czerwonym świetle. Gdzie to zwiększa moje bezpieczeństwo? To zwiększa liczbę wystawionych mandatów. Natomiast nie zwiększa mojego bezpieczeństwa, bo ludzie o tym nie myślą, przejeżdżając na czerwonym świetle, chcę zdążyć do pracy, że mnie coś sfilmuje. Raczej nie myślą, więc bezpieczeństwo nie wzrosło. Ale ogólnie w całym Londynie, czy państwo zaobserwowali wzrost bezpieczeństwa? Tam dokładnie jest coraz tak, gorzej. Jest, no więc właśnie, coraz gorzej.
Najlepsze jest to, że w tych wszystkich miastach, że im więcej tych kamer, im więcej tej inwigilacji, tym jest, mówię o zachodnich miastach, tym jest gorzej.
Tym jest gorzej. Po prostu... Ale to Tucker Carlson wskazał taki ostateczny argument. Mówi, najbardziej ofilmowane wnętrza to są więzienia. I w więzieniach nie ma bezpieczeństwa, tylko gangi rządzą. W związku z tym zwiększanie liczby kamer w kierunku, że nasze bezpieczeństwo wzrośnie, to jest fikcja, bo nie wzrasta. Eksperyment pokazuje, że w Londynie nie wzrosło. Można się tłumaczyć, że byłoby jeszcze gorzej. Instalujemy kamery, ale nie dość szybko. Gangi rozwijają się szybciej. Można użyć takiego argumentu, nie wiem, ale ogólnie eksperyment pokazuje, że im więcej kamer, tym gorzej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Być może te rzeczy nie są powiązane ze sobą, tylko przypadkowa zbieżność.
Ale może być też tak, wie pan, jak sobie zastanawiam, że często bywa tak, że właśnie ze względu na to, że się wydaje gdzieś tam w tyle głowy ludziom, że wszystko jest okamerowane i dlatego jest bezpiecznie, to oni sami są mniej skłonni do reagowania. I efekt bywa w związku z tym odwrotny, że ludzie kiedyś się potrafili tam sami organizować, bronić i tak dalej, a teraz, ponieważ wszystko to ma i tak załatwić władza o wszystkim wie, bo są kamery, no to efekt...
Tak, no oni czekają
taki,
na policję.
Czekają aż tak,
tak filmują swoją komórkę, że tam wyrwał torebkę babci i teraz ich filmują dalej, z której strony policja przyjedzie, to gra komputerowa, bo przecież jest na kamerach, to policja zaraz wyskoczy na niego. Wszystko nieprawda. A teraz o tych kamerach Flock jeszcze chwila. Bardzo groźne urządzenie, przez to, że pozyskuje dane i właścicielem jest prywatna firma i nie wiemy, kto to instaluje w miastach, bo jeden facet przed swoim domem to ja wiem, ale tak ogólnie w mieście to nadal nie wiemy od dziesiątków lat, kto to instaluje, czemu nas nie spytał, jak dalece te kamery śledzą. Otóż zrobiono rozmowę z przedstawicielem tej firmy. Mówię, proszę pana, tam, ale one twarze szczytują i tak dalej. Nie, tylko tablice rejestrycyjne szczytują. A dziennikarz pokazał, nie wiem, kupił taką kamerę albo się podłączył do kogoś i pokazał, proszę pana, ale jak tylko tablice, skoro kiedy ta kamera widzi twarz, to za twarzą podąża. No to jeżeli ona ma szczytywać tablice rejestracyjne, to czemu podąża za twarzą, proszę pana? I te punkty na twarzy, te fotografie współczesne, no to jeżeli ona zrobiła 27 tysięcy punktów na mojej twarzy, to ona już wie, kim jestem. A poza tym pokazano przedstawicielowi firmy Flock, jak ta kamera reaguje. Najpierw zareagowała na twarz człowieka, który się przekręcił potem i coś czyta na komórce. Natychmiast, kiedy ten facet zaczął stukać na komórce, to ta kamera, która już zrozumiała jego twarz i wie, kto to jest, zoomuje na jego komórkę i szczytuje dane z komórki. W związku z tym wiedzą nawet, do kogo dzwoni, z kim się umówił, kto się z kim spotkał, znają całą jego historię, wiedzą, że ma cukrzycę. Proszę pana, wszystko wiedzą.
To straszne jest tak naprawdę. No, tak, to jest właśnie to, o czym tutaj mówimy, że jest całkowita inwigilacja, taka... Właściwie no, już nic nie zostaje. Chyba łazienka tylko
tak
łazienki zwana ubikacje.
Nie, proszę pana, w łazience, a japońskie, proszę pana, kible, które dla pańskiego zdrowia robią analizę moczu pańskiego codziennie. Bo ktoś ma cukrzycę, jakby mu poziom cukru skoczył, to tam w moczu jakoś się wyczuje, ten kibel wyczuwa. Więc siada pan na kiblu i on tam zrobi panu analizę, ja powiedziałem tylko moczu, ale tam dużo więcej rzeczy w tym kiblu ląduje.
No, że nie idźmy w tę stronę.
No, ale już Japonia poszła.
Poszła, no tak, no.
No, a odkurzacz, który się łączy się z Alexą, wszyscy tu mają Alexę dookoła, debile, ja im wszystkim mówię, rozmawiamy sobie, na ranczo u kolegi siedzę, rozmawialiśmy o czymś, i on powiedział, że mu się... A to był święto dziękczynienia. Mówi, wiesz co, żurawiny mi się kończą, bo tyle wyżeracie. I nagle Alexa z kuchni woła do niego. Alexa, czyli sztuczna inteligencja firmy Amazon, pomagająca w zakupach, w poszukaniu piosenki, którą lubimy. I Alexa od strony lodówki pyta, dokupić? Dyskretnym głosem. Czyli słucha całej naszej konwersacji i zadała pytanie, dokupić? No to już tu jesteśmy.
To jesteśmy strasznie daleko. No dobrze, zostawmy, bo to coraz bardziej przypomina rzeczywiście jakiś orwellowski system z wielkim bratem, który patrzy, odzywa się, działa, kontroluje. A jak mówię, ze względu na to, że ludzie tak szukają wygody i bezpieczeństwa, zapominają o wolności, o prywatności. No taki jest tego efekt tak naprawdę i zmierzamy w tę stronę. Nie wiadomo, jak się przed tym oprzeć, bo to nikt nie narzuca, tylko ludzie sami to robią. Więc to jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Dobra.
Tak, polskie... i nikt nie protestuje wobec Trzaskowskiego, proszę pana, który wywiesza coraz więcej kamy. Nie wiem, czy to on nawet. One się tak po prostu pojawiają. Przyjeżdżam do Polski po 3 miesiącach nieobecności.
Coraz więcej.
I nagle patrzę, że o, nowy, na nowym słupku nowa kamera na mnie patrzy. Reklama krótka. Książka pana WC i całe stado innych książek pana WC.
No dobrze, skoro jesteśmy już w Polsce i obiecaliśmy naszym widzom, że porozmawiamy o tym, co ma się wydarzyć w najbliższych dniach. Nie wiem, czy się wydarzy, czy nie. Mianowicie, no nie wiem, rozłam w PiS-ie, bo to chyba tak to trzeba by było określić. Mateusz Morawiecki zakłada Stowarzyszenie Rozwój Plus. Nazwa mówi za siebie. No, prezes Kaczyński kategorycznie zabrania mu tworzenia tego stowarzyszenia. Pan Mateusz mówi, że on nie da się zatrzymać, że to dla dobra Polski i dla dobra partii.
Partia nie dociąga, że on musiał założyć stowarzyszenie, a nie mógł w ramach partii ciągnąć?
No,
czy on
pan,
się tłumaczył z tego?
On się tłumaczył, że to właśnie jest niby dla dobra partii, ale że on musi mieć coś własnego. Ale wie pan, to wszystko jest takie bardzo pokręcone, jak to w polityce.
Muszę mieć coś własnego.
Bo to jest jeszcze tam jest taka formuła, że nikt go nie poróżni z panem prezesem, oni są intrygant, no i tak dalej, i tak dalej. To czytał.
Proszę pana, tutaj mam serię tweetów, których nie wysłałem nigdzie. Mama mi zrobiła prasówkę i jak zobaczyłem...
O, też pan przygotowany. Nic nas tak nie cieszy, jak opowieści o, że tak powiem, relacjach pana prezesa i pana Mateusza.
No to już panu piszę. Znaczy, podali w Polsacie, nie? Morawiecki po spotkaniu z Kaczyńskim. Jeszcze się taki nie urodził, który skłóciłby mnie z prezesem Kaczyńskim.
No i ja wtedy, widzi pan.
No. Ja wiem, ale ja wtedy od razu napisałem, no tak, ale przecież prezes może się z panem samodzielnie pokłócić, nie potrzebuje pośrednika, który się jeszcze nie urodził. I tego Morawiecki już nie zauważa, że nie trzeba skłócać. Możecie się sami pokłócić i właśnie to obserwujemy. Kim jest Morawiecki? Pan pamięta, skąd on się wziął? Bankster, to wiemy o nim. Ale
no
wcześniej
pamiętam.
On miał afiliacje wobec Tuska jakieś, kolegował
się
z tym.
On był w Radzie Gospodarczej przy Tusku.
No więc, więc mamy do czynienia z implantem. Nie wiem, czy świadomie służby go tam posadziły, czy ktoś go tam popchnął w tę stronę, ale mamy do czynienia z implantem. To są dwie nerki wypełnione tym samym moczem, czyli Tusk i Morawiecki. I po czynach ich poznacie. To pan wskazywał tutaj już setki razy, że polityka wobec Ukrainy, uległość wobec Unii Europejskiej i tego, to ich wszystko łączy, to są dwie nerki. Tam może stylistykę mają inną, bo jedna nerka jest lewa, druga jest prawa, ale to są nadal nerki sikające no
kolei,
tym samym moczem.
To z kolei pan wskazywał,
jak
żeśmy rozmawiali o Morawieckim w Davos i o jego relacjach, ja z kolei opowiadałem o tym, jak on tam pojechał do Kanady za czasów Trudeau, bo już teraz nie ma Trudeau, tylko jest tam Carney się nazywa, no ale był Justin Trudeau, był premierem Kanady i jak razem z panem Mateuszem lepili jakieś, nie wiem, tam pierogi czy placki, się zachwycali sobą. To było po prostu nie do zniesienia, jak sobie z dzióbków pili, a Trudeau to jest po prostu taki wypisz, wymaluj wzorzec Sefr lewackiego radykała, aktywisty, który teraz już tam też jest taką właśnie maskotką z czasów Davos. No dobra, ale pytanie brzmi
tak. COVID państwu zrobił Morawiecki od A do Z. Tamci tylko bili brawo z tyłu, bo nie byli przy władzy. Pełnię władzy miał wtedy PiS, więc to trzeba pamiętać, jak Morawiecki zakłada swoje stowarzyszenie Rozwój Plus, to ten plus to jest krzyż nagrobny, co to jest? To jest krzyż, którego nie postawiłeś na grobach wołyńskich, co to jest ten plus, panie Morawiecki?
No, plus.
Jego trzeba gryźć, uważam, bo to jest nieciekawy typ. Zrobił państwu COVID, wszystko w COVIDzie, co państwu doskwierało, nie chcemy tego pamiętać, to dzieło rządu Morawieckiego.
No tak, tylko plus w jego mniemaniu, bo tak staram się to rozumieć, to jest pomysł na to, że on jest taki nowoczesny, że on jest taki innowacyjny, jest taki prorozwojowy. Wie pan, to jest, on jest no po jest. Prostu, ten, ta retoryka, to pewnie ona jest dokładnie taka sama i u tego Starmera była taka, teraz akurat go wywalili ostatecznie.
Sam się przewrócił, powiem tak, panu, sam się przewrócił.
Sam się przewrócił. U Trudeau, czy całej zgrai tych właśnie chłopców z Davos, oni po prostu zawsze takimi sztancami lecą, mają nawet, oni sami tego nie wymyślają, tylko zakładam, są takie firmy, które się tym zajmują i wynajmują słowa, które to słowa mają robić pozytywne skojarzenie. No i potem rozumiem, że takim pozytywnym skojarzeniem jest słowo plus. I wszystko musi być plus, rozwój plus i tam było 500 plus i 800 plus i tamto plus i tam i wyprawka plus i tamto jeszcze plus.
No widzi pan, a ja w każdej sytuacji mówię podatki minus i to byłby mój program. I minus nagle pięknie wygląda. Podatki minus,
szans,
podatki minus. VAT minus, akcyza minus, ceny na benzynę minus, zezwolenia przeróżne budowlane minus, niech ludzie się rozwijają sami, działają minus, wszędzie minus.
Musiałby pan znaleźć jakąś firmę PR-ą, która by panu minus przerobiła na plus.
Ja jestem firma PR-owa najlepsza, proszę pana, wywalają mnie ciągle. Pan mnie też kiedyś będzie musiał wywalić, a ja jakoś
radzę sobie. Się pan trzyma całkiem nieźle, proszę pana.
No,
pan
tutaj
opowiada o tym, jak tam pana zaraz wywala. Trzyma pan się tutaj, już nie pamiętam, 187 odcinek chyba, czy robimy.
No, tak, także... i robimy właśnie, dobrze pan ma napisane.
No dobra, wracając do pana Mateusza i pana prezesa. No to jest kilka wątków. Jeden, no jednak oczywiście przy wszystkich krytycznych uwagach na temat pana Mateusza, jedna rzecz go broni, że on to wszystko robił w ścisłym porozumieniu i na zlecenie pana Jarosława. No jeśli chodzi o COVID... Proszę pana, jeśli chodzi o COVID...
Myślałem, że stowarzyszenie zakładał na zlecenie prezesa.
Nie, stowarzyszenie to teraz robi na własną rękę, ale ja mówię o tej wcześniejszej polityce. Pan powiedział o COVID-zie. To ja panu przypomnę słynny cytat z pana prezesa, który pan prezes powiedział, że gdyby tylko mógł, to by poszedł na całość i wszystkich by przymusowo zaszczepił. Mogą to sobie państwo znaleźć, jest wywiad z panem prezesem. Więc pan Mateusz w żaden sposób nie zamierza mu go tutaj jakoś tam wybierać i twierdzić, że on tutaj był robił coś roztropnego, tylko on był, no, po prostu wykonywał, krótko mówiąc, zlecenia, no, więc jeśli chodzi o COVID przynajmniej, jeśli chodzi o COVID.
Tak, ale to chłopcy z Davos mają taką cechę, że oni szukają zleceniodawcy. To pan też zaobserwował w przypadku Tuska, że on co jakiś czas tam jeździł dowiedzieć się, co on ma mówić.
Tak, no, bo dostaje, prawda, został wysłany, dają mu zadania do wykonania i on ma je wykonać, a nie tam... No,
tak, ale że oni, Morawiecki też to miał cały czas, że mówi, muszę z Unią o tym porozmawiać. Nie podejmował decyzji w Polsce. Mieliśmy konflikt z Czechami o elektrownię, którą Czesi chcieli, żebyśmy zamknęli tę elektrownię. No i... Morawiecki wtedy reagował w taki sposób, że ja muszę w Unii poszukać odpowiedzi na te pytania, zamiast sam najpierw powiedzieć, absolutnie nie, Cześć i won, jesteśmy większym krajem, po naszej stronie jest elektrownia, teren nie jest sporny, won, poważnie won. I niech Czesi wtedy idą do Unii. To nie, on cały czas Unię traktował jako arbitra. Jeździł się dowiedzieć, co ja mam zrobić z tą elektrownią, bo zlecenie potrzebuje.
Tak, nie, jak... no on po prostu mentalnie był całkowicie podległy temu, co Unia będzie chciała, czy czego oczekuje i nawet, że tak powiem, się ścigał z innymi, żeby on pokazać, że on tam, prawda, z tą Unią to on dobrze żyje i że ma świetne relacje i tak dalej. I że on jest ich wysłannikiem, no to o to chodziło.
Reklama krótka. Wszyscy won. Tak, albo jeszcze jest ręcznik.
No dobrze, ale wracając do tego, co się teraz wydarzy, no bo może się wydarzyć tak. Punkt pierwszy, nic się nie wydarzy, czyli nastąpi tam tak zwany zgniły kompromis, panowie się jakoś tam pogodzą, ale druga opcja wydaje mi się już być dalej, bardziej prawdopodobna. Pan Mateusz i jego zaplecze zostaną po prostu z PiS-u wyrzuceni. I teraz jest pytanie...
No to pójdą do Platformy.
A no właśnie, to jest moim zdaniem najciekawsze w tym wszystkim, bo taka jest moje zdanie, że cała ta operacja to nie chodzi o żadne własne stowarzyszenie, bo on by mógł sobie funkcjonować w PiS-ie, miał zresztą jak u Pana Boga za piecem, mówił o Morawieckim. On jest szefem EKR-u, to jest ta Europejska Partia Reformatorów i Konserwatystów. Idealne miejsce, proszę Pana, nic Pan nie robi, pieniądze same płyną, jest Pan ważnym człowiekiem, występuje ciągle na konferencjach, tu jeździ, tam jeździ.
Jakie to jest nudne życie.
No dobrze, ja nie mówię o dla Pana czy dla mnie, ale no z punktu widzenia właśnie takiego urzędasa polityka, bo to jest ta kategoria, to jest idealne rozwiązanie. No w każdym razie i mógłby to mieć i ambicja byłaby zaspokojona i pieniądze i pozycja i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam wrażenie, że cała ta operacja to jest operacja Tuska tak naprawdę, który potrzebuje na gwałt dwóch rzeczy. A, osłabienia PiS-u, no bo potrzebuje, bo jak PiS jest słabszy, zejdzie tam do poziomu, nie wiem, 18%, to wtedy, bo taki jest, mamy system wyborczy w Polsce, dostanie też nadproporcjonalnie mniej mandatów. No i druga rzecz, potrzebuje jakiegoś wspólnika do przyszłych rządów, bo już mu się Hołownia z Kosiniakiem, Kamyszem, że tak powiem, przestali dostarczać
przestali działać.
Lewica Czarzastego ledwo wejdzie i on potrzebuje czegoś takiego zastępstwa dla Hołowni i moim zdaniem to jest tak naprawdę jedyny powód całej tej operacji z Morawieckim.
No dobra, moim zdaniem Tusk tego nie wymyślił, bo on jest za głupi na to. I to mówię nie po to, żeby obrażać Tuska, tylko to nie jest facet na tyle bystry, który potrafi rozgrywkę szachową prowadzić na 7 ruchów do przodu. To Tusk nie. Może dostał od kogoś popych, jakieś instrukcje, może to Radek Sikorski wymyślił, bo ten z kolei lubi takie rozgrywki, że pójdzie do kogoś na piwo, sfilmuje, a potem Mencen jest utopiony we własnym piwie. I to, co pan opisał, ja obserwuję w następujący sposób. Nie wiem, czy to było zaplanowane, ale tak wygląda, że robię rebelię w PiS-ie i albo PiS mi da więcej, no to wtedy zostanę, albo idę na zwarcie i daję się wyrzucić, a propos daję się wyrzucić, to ja jestem ekspertem, zaraz dopowiem, własne doświadczenie, daję się wyrzucić i tuż przed tym wyrzuceniem mogę się mocno targować z Platformą, której siada, a ja jej dostarczę kilkunastu posłów.
I, no to o tym mówiłem właśnie.
Tak, ale to nie wymyślił tego Morawiecki ani Tusk, tylko ktoś to samodzielnie rozgrywa, moim zdaniem. A może PiS nie chce wygrać wyborów, ale to jest koncepcja, którą jakiś szary eminent z głębokiego państwa mógł wymyśleć, natomiast nie oni sami. Czyli tak, kłócę się z Kaczyńskim i albo mi coś więcej da, czyli moja pozycja będzie mocniejsza, pogodzimy się, no bo wspólna sprawa i tak dalej. No albo zostanę sam, ale będę dysponował grupą posłów. I tym posłom teraz obiecuję, chłopaki, my będziemy mieli moment przetargowy, jak nas będzie 12, czy ilu tam trzeba, żeby Tusk odzyskał parę. Bo u Tuska wykruszyło się poparcie, wykruszyły się jakieś osoby, pojawiły się jakieś afery i teraz nowa władza, nowy Pampers do nich przychodzi. Tam cieknie
świeża
od spodu.
Krew, proszę pana, świeża krew.
Cieknie od spodu, nerka nie dostarcza krwi, powiem panu, tylko ta nerka pod tytułem Morawiecki dostarcza moczu. No i tak to zrobią z nami kolejny szachermacher, czyli Platforma Obywatelska, czy tam Koalicja Obywatelska będzie miała szansę rządzić dłużej, bo Morawiecki dosypie trochę głosów i trochę pozornego poparcia. Bo skonfliktowałem się z Kaczyńskim po tylu latach, a ja go znam najlepiej. To ludzie, mnie uwierzcie, już Tusk jest lepszy, idziemy do Tuska.
No dobra, jeszcze miał pan, bo już chciałem kończyć, ale przypomniałem sobie, że pan chciał powiedzieć, jak pana wyrzucali, że jest pan tutaj doświadczony w byciu wyrzucanym.
Tak, jak myśmy z moim ojcem...
To coś optymistycznego na koniec.
To jest optymistyczne. Jak myśmy z moim ojcem czuli, że za chwilę nas wyrzucą, cokolwiek zrobimy, to myśmy z moim ojcem w WC Kwadransie kreowali ten powód, bo wtedy pan kreuje moment, w którym pana wyrzucają, jest pan przygotowany, wie pan, za co pana wyrzucą, kreuje pan świadomość. Ja już czuję, że mnie wywalą, bo robię się niewygodny. Zorientowali się, że ja nie udaję, tylko mówię prawdę w WC Kwadransie. Gazeta Wyborcza pierwsze pół roku myślała, że ja od nich przyszedłem tam, że to jakiś tam Żyd nadaje fajne teksty. No, robi ten ciemnogód w konia, wykrzywiając ich, pokazując, jaki jest. Potem się zorientowali, że nie, ten gość ani Żyd, ani nie udaje, tylko szczerze mówi, cholera, co robimy. No więc Morawiecki teraz kontroluje, nie wiem, czy on ze z tego zdaje sprawę, moment, w którym go wywalą i powód, za który go wywalą. To jest doskonała pozycja przetargowa w sytuacji, kiedy chcesz być wywalony albo wiesz, że będziesz wywalony. Później robiłem to samo w Telewizji Polskiej za czasów Rachonia. Spalenie flagi unijnej, ja ich testowałem. No, kiedyś mnie będą musieli wywalić. Nie chcę, żeby to zrobili po cichu. Tylko jak już mnie mają wywalić, to z hukiem, bo wtedy moja pozycja jest lepsza. Moment, w którym mnie wywalają, kontroluję, powód kontroluję, mogę się przygotować na całą tę serię zdarzeń. No i byłem przygotowany. Więc u Rachonia spalenie flagi unijnej, kupiłem sobie papierową i na Marszu Niepodległości ktoś tam spalił flagę unijną, miał gaśnicę przy okazji, nie było zagrożenia pożarowego. Ja broniłem tych ludzi, mówiąc, wolno palić ten przedmiot. No i tak coś czułem, że tego już nie wytrzyma Kurski i spółka i za to mnie wywalą. Kontrolujemy moment i powód, kiedy nas wywalają. W pracy jest... państwu mówię to samo. Gdyby państwo czuli, że szef chce wywalić, to musisz człowieku zrobić coś takiego, żeby on cię musiał wywalić.
I to jest to optymistyczne przesłanie. Bardzo panu dziękuję.
To był wykład biznesowy.